Artyści, społecznicy, twórcy, każdy jest inny, nie ma dwóch takich samych osób. Każdego co innego porusza, co innego motywuje, stoi za każdym inny rodzaj poglądów, inny bagaż doświadczeń. Tym razem zapraszam do słuchania wywiadu z Maćkiem Kurowickim, liderem formacji Hurt oraz członkiem wrocławskiego trio Evo Revo. Maciek opowie o swoim życiu, o tych wszystkich zdarzeniach i wyborach, które doprowadziły go do miejsca, w którym jest. Dowiemy się, dlaczego też przyjaciele i znajomi mówią o nim Kanadyjczyk. Zapraszam.
Piękne okoliczności przyrody, słoneczko świeci, ptaszki śpiewają. Jesteśmy w środku Parku Grabiszyńskiego. Zaraz przejedzie rowerzysta. Z drugiej strony rowerzystka odpoczywa. To jest miejsce dobrze Ci znane, ten Park Grabiszyński? To Ty mnie tu przyprowadziłeś.
Tak, to miejsce, które mam w różnych warstwach, jak drzewo w sobie. Pamiętam Park Grabiszyński z dzieciństwa. Moja mama miała na Halera przyjaciół i chodziliśmy tu na sobotnie, niedzielne spacery. I przez ostatnie lata, właściwie wiele już lat, odkrywam Park Grabiszyński przez to, że z jednej strony na Oporowie mieszka Igor Pudło, z którym robiliśmy płytę Evo Revo i się kolegujemy, przyjaźnimy. Z drugiej strony niedaleko stosunkowo mieszka Piotrek Chromański, który jest DJ-em, moim kolegą, przyjacielem, współtworzył IP Group. I tutaj chodzimy na spacery, rozmawiamy. To jest dla mnie drugie fajne takie miejsce zielone, o innej strukturze i charakterze po Biskupinie, które jest mi bliskie.
Pory dnia, nocy, w których tutaj bywasz?
Fajne są rajdy rowerowe z widzeniem takim intuicyjnym, bez świateł.
A to ciekawe. Słuchaj, Maciek, czy to jest tak, że masz w głowie taką mapę Wrocławia, która jest mapą nie tyle geograficzną, ale też sięgającą wstecz, czyli chronologiczną, bo są na niej miejsca, których już nigdy nie zapomnisz, są jakieś wydarzenia, rzeczy, a może ludzie, którzy są Ci bliscy?
No tak, to jest taka parada wspomnień, jakby tutaj cytując tytuł piosenki Kultu, które zlewają się, jak jestem, jak chodzę, jak spaceruję w teraz. Czyli dzieciństwo i spacery, podróże po mieście z mamą, do znajomych, przyjaciół i tak dalej. I potem te wszystkie lata, od kiedy przyjechałem do Polski na stałe z Kanady, powiedzmy w 91 roku, odkrywam Wrocław coraz bardziej. Dzięki temu, że wyszedłem z odrętwienia kilka lat temu i zacząłem w sezonie takim wiosenno-letnim jeździć codziennie na rowerze, to miasto mi się zwiększyło bardzo, jest coraz większe. Bo jak się funkcjonuje na poziomie po prostu na linii tramwaj, Biskupin, tak jak mieszkałem gdzieś na Biskupinie Rynek, albo teraz mieszkam na Tęczowej i parę kilometrów w lewo czy w prawo, to miasto jest mniejsze. Teraz jakby uwielbiam te przeskoki. Zmieniające się dzielnice, obrazy, tereny, zapachy. No tak.
No bo tak sobie myślę, czy to, że jesteś właśnie od te 3 dekady z tym miastem związany, jak sam wspomniałeś, odkrywasz go i myślę, że te kolejne dekady to też będzie odkrywanie, bo też pewnie będą spotkania z ludźmi, którzy nas otaczają. To znaczy, że ten Wrocław, to miejsce w ogóle, to jest bardzo ważne dla Ciebie, takie w tym sensie, że bez tego kawałka przestrzeni i zapisanego na mapie i przemierzanego, to by Ciebie nie było w takim, jakim jesteś? Taki, jaki jesteś?
Na pewno by nie było mnie takiego, jakim jestem, no bo tak się wydarzyło, jak się wydarzyło i to współtworzy moją historię. Natomiast bardzo żyznym dla mnie czasem był rok, właściwie 2 lata, kiedy przez jedną część tego czasu mieszkałem w Warszawie i we Wrocławiu moją byłą dziewczyną i przez kolejny rok ciągiem właściwie to się wydarzyło, mieszkaliśmy w Bydgoszczy i we Wrocławiu, padł mi taki wzór funkcjonowania w świecie, że mieszkam i tu pojawia się nazwa miasta. I zrozumiałem, że mieszkanie, że taka poligamia mieszkaniowa, że ma się 2 lodówki, że dwa równoległe światy z czasem pomiędzy w pociągu, samochodzie, że to jest bardzo dobry czas dla głowy, dla rozwoju. Nie wykluczam takiego modelu w przyszłości.
Czyli co, nie do końca we Wrocławiu, tylko w podróży?
No teraz, bo to może być we Wrocławiu, a potem może być w podróży. W podróży jesteśmy cały czas, może być w podróży w czasie kwarantanny, jak się jest zamkniętym w mieszkaniu i to takiej grubszej. Ja mam takie określenie, że znam wielu ludzi, którzy podróżują po całym świecie, a ja mam wrażenie, że nie byli dalej niż w Żabce i to nazywam podróżami w kondonie. Czyli jak ma się zamknięte receptory na poznawanie, na doświadczanie, na przeżywanie tego, co dostarcza nam nowe. Tu mamy ambienty z ludźmi na wakacjach rowerowych w Parku Grabiszyńskim.
Użyję słowa, które jest fajne, bo też się nim posłużę. Sensualne rzeczy.
Podróże w kondomie?
Podróże w kondomie, to podróże w tym, czym w tej gumie, to jeszcze do tego wrócimy. Ale wrócę do słowa, że coś jest sensualne, że coś odbierasz. Bo to nie jest tak w przypadku ciebie, że to, co robisz, to, co piszesz, jak piszesz i o czym piszesz, wynika z izolacji, tylko właśnie chyba z tego odbioru sensualnego, że ty jesteś taki, mówimy tak, że tej gumy wokół ciebie nie ma.
No oczywiście to też jest i też się zamykam i też jestem oddzielony i jestem coraz bardziej sobie to uświadamiam niestety także w relacjach na przykład damsko-męskich. Jestem mistrzem marnowania dostępów i jakby z obawy przed odrzuceniem regularnie jakby zdarzały mi się w życiu historie, w których ponosiłem porażki, ale z drugiej strony jestem równolegle odważny jak po prostu pędzący owczarek niemiecki i to jedno drugiego nie wyklucza i udziałem każdego z nas jest i bycie człowiekiem, który jest wystraszony, przelękniony i mega odważny i wiele stanów pośrednich, a to co piszę wynika oczywiście bezpośrednio z mojego doświadczenia. No tak, to wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy piszą, bazują na swoim doświadczeniu i to wychodzi albo nie wychodzi i są różne okresy i amplituda dostępu oraz oddzielenia.
No tak, ale są takie sytuacje, że jak się pyta twórcy o podmiot liryczny i próbuje się szukać tych punktów wspólnych między podmiotem lirycznym a tym twórcą, to bardzo często ten twórca mówi, nie no chłopie, nie no sorry, to jest inna historia, to jest podmiot, to nie do końca jestem ja. Jak ty reagujesz na taką asekurację?
Znaczy wiesz, no pewnie, generalnie na pewno bez względu na to, jak opisujemy nasze działania, wszystko wynika z naszego doświadczenia. Tak czy inaczej, nawet jeśli są to historie całkowicie wykreowane, to i tak wynikają te opowieści z tego, jak nas doświadczyły spotkania, relacje, życie. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo mocno w ambiencie moich tekstów, że bardzo dużo jest moich osobistych doświadczeń, które są potem w tekstach piosenek. Oczywiście nigdy nie jest to jeden do jeden. To nie jest asekuracyjne z mojej strony, bo po prostu jak wpadają fajne zdania, a one nie są związane z moim doświadczeniem, to przecież wiadomo, że je umieszczam w piosence. To jest właśnie szczere. A ta ostatnia płyta, którą nagrałem, czyli Evorevo z Magierą i Igorem Pudło, bardzo mocno odbijają się w tej płycie moje doświadczenia z relacją, ale też jakby z czasem końca świata, jaki znamy, czyli jesień 2015, wygrywa Andrzej Duda kolorów jest coraz mniej.
Okej, okay, a jak ktoś cię dobrze zna, a są takie osoby, bo jesteś człowiekiem otwartym, to czytając, obcując z tymi tekstami, dowiaduje się czegoś więcej o tobie, albo też mówi, aha, wiedziałem, że Maciek o tym może napisać, bo o tym wspominał?
Nie potrafię tego określić, bo nie jestem tylko w sobie, a nie na zewnątrz, ale wydaje mi się, że udaje mi się być jako człowiekowi, który nagrywa, coraz spokojniejszym. I dzięki temu, że jestem spokojniejszy, tak naprawdę więcej się pokazuje, bo ja jestem narwany, byłem narwany i jak mnie znasz bardzo, bardzo długo tutaj, nie podam kompromitujących cyfr, jak długo się znamy, to byłem narwany, mówiłem jeszcze 3 razy szybciej niż w tej chwili. Dowiaduję się też, to też jest normalne, też to wielu ludzi, którzy zasilają tutaj grunt, na którym jesteśmy, doświadczyło, że z wiekiem stajemy się spokojniejsi. Jeśli dobrze się wykorzystuje to narzędzie, to mamy większy dostęp do siebie, do świata, do relacji. Wtedy mniej mówimy na wydechu, jesteśmy bardziej obecni.
Jak już była mowa o płycie ostatniej, Evorevo, w takim, a nie innym składzie koleżeńskim, przyjacielskim, to wróćmy do tego kontekstu, jak ona powstawała. To było tak, że miałeś gotowe teksty i pracowałeś z czymś, co było zadaniem dla twoich przyjaciół, czy też kolektywnie, wspólnie, krok po kroku, Igor coś tam, Magiera coś tam i też jakiś fragment. I tak powstawała cała
płyta. Ta płyta powstawała bardzo, bardzo, bardzo długo. 5 lat. Zaczęło się od tego, że Igor zaproponował mi, żebyśmy nagrali jakąś piosenkę. Nagraliśmy 2 kawałki z moim udziałem na pierwszą, właściwie instrumentalną w większości płytę Evorevo Under Pop, na której jeszcze występuje też gościnnie, bo ja na tej pierwszej płycie Evorevo występowałem gościnnie. Basia Wrońska, wtedy jeszcze zespół Pustki, a potem zaczęliśmy się widywać coraz częściej. Lubimy spędzać ze sobą czas bez powodu. Lubimy spędzać, żeby rozmawiać, no to jest właściwie powód. Igor mi początkowo bardzo długo mówi, że on nie wie, jak sobie, i on sobie nie wyobraża tego, jakby to miało wyglądać. Magiera raz na jakiś czas wysyłał propozycje, Igor je opiniował, czasem coś dodawał. na płycie też są kompozycje Igora. To szczególny czas, bo to był ten czas powstawania płyty Ewarewa dwubiegunowa, to jest równoległy do długiego rozpadu mojego kilkuletniego związku. To był jednocześnie bardzo dobry czas, mam wrażenie, dla Polski. I ten moment, o którym mówię, czyli 2015, był jakimś apogeum rozwijającej się wolności w Polsce po 89 roku i to był też czas niezwykle romantyczny i mam powoli wrażenie, że będziemy wspominać to tak jak dziadkowie, których znamy naszego dzieciństwa, że przed wojną było fajnie.
Wspominając Piłsudskiego.
Nie, ja mówię ogólnie o niekoniecznie konstrukcie systemowym, który był też często represyjny, ale Polska przedwojenna w zestawieniu z rokiem 47 to jednak był raj wolności. I na tej samej zasadzie przed 2015 rokiem było mnóstwo spraw w Polsce, które były nie do końca fajne, ale w zestawieniu z tym, co zaczęło się dziać po wyborach prezydenckich i parlamentarnych, to chyba nie ma porównania.
To ja ten wątek o tej wolności, tym, co się wydarzyło po 2015 roku, otaguję, dam znacznik, by do niego wrócić, ale jeszcze się zatrzymam na płycie, czyli proszę?
Już odjechałem ładnie.
Nie, dobry wątek. Mhm. Tylko chodzi mi jeszcze o płytę, czy to, jak powstawała muzyka dla Ewarewo, pod szyldem Ewarewo, to było odstępstwo od tego, jak zwykłeś pracować w ramach hurtu?
Nie, znaczy, nie wiem, czy można nazwać to odstępstwem, bo po prostu jesteśmy w procesie, ja jestem w procesie i dla mnie płyta Ewarewo jest kolejną płytą z moim udziałem. Nie szukałem nowych metod jakby dobierania piosenek, kompozycji. Czułem, że chciałbym wszystko nagrać. Chciałem nagrać te wokale w taki sposób, żeby uniknąć tego, nad czym pracowałem bezskutecznie, a może skutecznie, albo coraz skuteczniej przy nagraniach hurtowych, czyli żeby zrobić to spokojnie, żeby się nie gubić we wrzasku, w krzyku. Czuję, że w dużym stopniu to się udało.
To co w twoim życiorysie jest punkt graniczny, że jest Maciek ten rozkrzyczany, rozemocjonowany i ten taki buzujący energią i ten bardziej wyciszony, który patrzy na to wszystko, co się dzieje z pewnym dystansem?
To się wszystko wydarzyło oczywiście stopniowo. W roku 99 ukazała się w SP Records płyta hurtu Musisz to kupić i na tej płycie, na której było mnóstwo krzyczanych, skandowanych piosenek hurtowych, pojawiła się piosenka Na skos. To był przełom, bo to był pierwszy kawałek, w którym zaśpiewałem. Delikatnie, najdelikatniej w mojej historii ówczesnej użyłem głosu. I nagle się okazało, że przez właściwie wiele, wiele lat funkcjonował w wielu rozgłośniach radiowych. Samemu, jak sobie wracałem do nagrań hurtu, to sobie puszczałem ten numer. To był proces, który doprowadził mnie do tego, jaka jest płyta Ewarewo. Na kolejnych płytach hurtu było coraz więcej piosenek zaśpiewanych, coraz delikatniejszych. Oczywiście jak pies nienauczony chodzić w kolczatce, ciągnęło mnie do wrzeszczenia, krzyczenia i co jeszcze się nieraz wydarzyło w hurtowych nagraniach, ale proces się odwrócił i przełomową płytą dla mnie, w moim doświadczeniu, w moim funkcjonowaniu jako artysty, który nagrywa płyty, jest płyta Ewarewo na pewno. Tak jak przełomową płytą dla hurtu jest płyta Chat z Ogon G, duży sukces, właśnie bardzo duży sukces, tak takim artystycznym przełomem kolejnym jest płyta Ewarewo.
To w twoich zamysłach i planach, bo pewnie takie są, jest patrzenie się wstecz i szukanie tych takich jasnych punktów albo tych rzeczy, o których wspomniałeś, że chciałoby się powtórzyć coś lub chciałoby się do czegoś odwołać.
Chciałbym się rozwijać. Chciałbym, tak jak zawsze się starałem rozwijać i te nagrania, które współtworzyłem, mam wrażenie, że były coraz ciekawsze z biegiem lat. Chciałbym się utrzymywać z mojego rozwoju w dalszym ciągu. Chciałbym nadal być w imieniu społeczeństwa na wakacjach, tak jak jestem w tej chwili. Mówię to w takim sensie, że utrzymuję się nadal tylko i wyłącznie z tego, że jestem autorem, że przed pandemią wychodziłem czasem na scenę. Mam nadzieję, że ten prezent, który dostaję od świata, to jest bardzo duży prezent, będę dostawał dalej. Może się wydarzy, że nie, ale ja mam oczywiście nadzieję, że to będzie trwać do końca mojego życia.
Tak jak mówisz o prezencie, to jest w tobie wdzięczność za to, co cię spotkało?
Olbrzymia. Nie jestem, mega się męczę i fatalnie się czuję w takim trybie kierowników, szefów, zmian, godzin pracy od do. I w sytuacji, w której w tej chwili od 15 lat mogę powiedzieć, że żyję z tego, że sobie jeżdżę na rowerze i myślę, to i że czasem coś nagrywam, to jest niewątpliwe. I to, że jest to poziom finansowy, poziomie, nie wiem, zarobków pani z Żabki, w ogóle mi jakby nie przeszkadza, bo jeśli jest to połączone z tym, że po prostu robię tylko to, co lubię, to jest fantastyczna sytuacja.
Odwołam się do piosenki, o której wspomniałeś, że jest ci bliska i do niej wracasz na skos. Nie jest tak, że jesteś człowiekiem, który idzie na skos albo w poprzek?
Pewnie tak, ale nie taki jest mój plan. Po prostu myślę, że ta moja ścieżka, którą mam, ścieżka osobista, tak mnie ukształtowała. Moja mama skończyła wrocławskie ASP, Akademię Sztuk Pięknych. I mieszkałem z nią, nie wiem czy po kolei powiem, na przykład w Rokicie, gdzie mama była projektantką. Potem mieszkaliśmy rok w Zamku Książ w czasie renowacji tego zamku w jednej z komnat. Potem mieszkaliśmy w Lubartowie, gdzie mama pracowała w Hucie Szkła jako projektantka. Potem mieszkaliśmy w żeńskim internacie liceum plastycznego w Nałęczowie. Potem mieszkaliśmy w Nowym Wiśniczu, gdzie mama pracowała pod Bochnią koło Krakowa, gdzie mama pracowała w liceum plastycznym. Później wróciliśmy do Wrocławia, z którego pochodzę, kilka lat. O roku 85 wyjechaliśmy do Włoch, gdzie znalazłem się z mamą w obozie dla uchodźców w Latinie. Potem w roku 86 wyjechaliśmy do Kanady, gdzie zamieszkaliśmy w Montrealu i tam chodziłem do szkoły. No i potem jest przyjazd na wakacje przełomowy dla mnie w 88 roku do Polski. Poznanie między innymi ciebie i ludzi pomarańczowej alternatywy i wracam do Kanady potem. Jestem jeszcze chwilę i na początku lat 90. jestem tu. I w tym momencie jakby trudno, żebym był takim człowiekiem, jak ktoś, kto mieszka na przykład na Biskupinie, Nowym Dworze czy Krzykach i jest po tych liniach, które są okej i które nie ma w tym, których nie ma nic złego. Po prostu jestem taki, jakie moje doświadczenie. No. Takie to doświadczenie mnie wypluło właśnie takim.
No, zasłuchałem się, aż mi uciekło pytanie, które miałem gdzieś w tyle głowy, chciałem je zadać.
Dekoncentrowanie to moja specjalność.
Nie, no nakreśliłeś fajną linię też po mapie, no i rozciągniętą w czasie. O, to pytanie wraca. W tych wszystkich miejscach była muzyka?
Tak, ale była muzyka, ale nie przesadnie jakoś, tak szczerze. Tak moja mama bardzo lubiła, na przykład no miała taką fazę na płyty z muzyką warszawską ludową, typu Kapela Czerniakowska, Grzesiuk. Dużo z mamą jeździłem jako dziecko. Mama bardzo uwielbiała góry, Podhale. No nie, ale jakby niespecjalnie góralska muzyka miała wpływ albo na Hurt, albo na Ewo Rewa, ale na pewno to jakby zwiększyło moją wrażliwość ogólnie, nie? Rozszerzyło.
Wróćmy do 2015 roku. Zdecydowanie zarazem pesymistycznie wyraziłeś się co do tego, co nastąpiło po tym roku. To zrozumiałe. Chcę się zapytać o poziom twojego optymizmu. To znaczy, że co, już to, co najlepsze za nami?
Mam nadzieję, że nie. Aż mi się ciśnie na usta. Ostatnio odsłuchiwałem na Spotify'u płytę Nową Świetlików, gdzie ostatnim indeksem jest omówienie podziękowania Marcina Świetlickiego i pojawia się zdania: choć ludzi dobrej woli jest mniej. I uważam, że to jest cudowne. Nie wiem, czy ludzi dobrej woli jest mniej, czy więcej, natomiast wiem, że ludzie, którzy rządzą w tym kraju obecnie, mają bardzo krótką ławkę ekspertów, ludzi, którzy są w stanie sprawnie zarządzać państwem, sprawnie wymyślać ścieżki rozwoju i bez względu na to, jaki jest procent poparcia obecnie w tym czasie pandemii, zazwyczaj wierzę, że ta historia się odwróci, rzeczywiście wszystko będzie inne, ale myślę też, że wielu ludzi i wiele dzieci wolnej Polski zmiecie kwadratogłowych z powierzchni ziemi szybko. I to w sensie pokojowym oczywiście. Nie mamy momentu w tej chwili, w którym jednoznacznie moglibyśmy powiedzieć, że wygrały siły ciemności. Absolutnie nie mamy takiego momentu. Mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie osobistym i historycznym, w którym staliśmy się też jako środowisko, jakby ludzie w konkretnym wieku dorośli to trochę ponad metrykami, czyli że musimy się, bez względu na to, czy jesteśmy artystami, czy jesteśmy ludźmi, którzy pracują w takiej czy innej grupie zawodowej, też zaangażować na poziomie takim obywatelskim w życie publiczne, polityczne, chociażby minimalnie większą aktywnością. bo to jest niezbędne, aby żyliśmy w komforcie, że to mogliśmy się tym nie interesować. Nie?
Dopytam się o tą wolność, o zakres wolności, no bo tu jest problem jakiś, prawda? Dlaczego, że mimo tego optymizmu to można powiedzieć, że trochę jesteśmy czasami jak ta nieszczęsna żaba powoli gotowana. Mówię w skali społecznej, takiej
tak,
ogólnej.
Ostatnio właśnie wypełniło mi się zrozumienie zdania właśnie, że z historii z gotowaniem żaby w pełni zrozumiałem ostatnio, bo jakby gdyby historie, które wydarzyły się od 2015 roku do teraz, wydarzyły się w 2016, to byśmy mieli płonące samochody, wybuchające w ogóle butelki z benzyną i tak dalej, a stopniowo znaleźliśmy się w kraju, który zaczyna przypominać Białoruś albo Rosję. Zniknęły, nie można mówić o mediach publicznych, nie można mówić o wolnych sądach, zaczyna być wyznaniowe podejście do finansowania kultury. Ten monopol informacyjny partii rządzącej powoduje to, że afery podobne jak za czasów Platformy Obywatelskiej, albo nawet większe, są niezauważane przez wielu ludzi, ponieważ w niektórych miejscach tylko odbiera TVP Info na przykład. W tej chwili jeszcze te nadchodzące wybory, bez kampanii wyborczej, z Andrzejem Dudą, która pojawia się przy każdej okazji wszędzie, no to jest smutne, no, po prostu.
Jak na ciebie to działa, jak myślimy o Maćku, ale Maćku, który tworzy, pisze i myśli o muzyce?
Jest to, tak jak mamy swoje smutki związane z czasem, wiekiem, relacjami, tymi historiami, które nam wychodzą i nie, to dodatkowym pasmem osobistego smutku jest to, co wydarzyło się w Polsce od jesieni 2015. Jako młody chłopak, taki 12-13-letni, chodziłem na demonstracje antykomunistyczne, powiedzmy w 1982-83 roku. Jak byłem w Kanadzie, byłem zaangażowany w Komitet Solidarności z Solidarnością. W sumie cieszyłem się z tego, co się wydarzyło po 1989 roku. I jak teraz widzę proces odwrotny i widzę, że ludzie, którzy często współtworzyli demokratyczne zmiany, zachowują się tak jakby... tego wszystkiego nie było i zaczynają iść w drogę odwrotną, to ja często używam takiego opisu, nazwania tej sytuacji, że bite dzieci biją i że mam wrażenie, że ludzie, którzy doświadczyli wielu represji, trochę inaczej nie potrafią funkcjonować i zaczynają w pewnym krytycznym momencie własnego życia zachowywać się podobnie.
Co z tym smutkiem lub z tą diagnozą w ogóle zrobisz? Mówię tutaj dalej o tobie jako twórcy.
No nie wiem, na płycie Ewa jest taka piosenka pod tytułem Luftwaffe, która jest, tak mam wrażenie, zapowiedzią tej apokalipsy, która się wydarza. Opowiada o moim śnie, który mi się wydarzył też w 2015 roku, jeszcze przed tym wszystkim, co się stało. Śniło mi się, że leżę na trawie między blokami na nowym dworze, że jeden z bloków płonie, że ludzie są w panice, biegają we wszystkie strony, że z drugiej strony mi się mieszało to z planami koksowników, czołgów, takiego jakiegoś totalitarnego zastraszenia. I śniło mi się, że widzę samoloty z tego w piosence nie umieściłem. Z hakenkreuzami na skrzydłach i że one fruną tu coraz niżej. I pamiętam, że zalały mnie łzy wzruszenia, bo zrozumiałem, że one lecą na wschodni front bronić nas, bronić europejską cywilizację. I ten koktajl popieprzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jakoś tak się wyświetla tą historią, która się realizuje teraz. To jest duszny sen, to co się wydarza na jakimś poziomie. Ale jakby polecam wszystkim też pakiety do emigracji wewnętrznej. Pakiet do emigracji wewnętrznej, który sam zacząłem jakby praktykować, to jest chociażby odrobinę sportu, ale często. W moim wypadku jest to też rezygnacja z mediów publicznych. Słucham z jednej strony francuskiego publicznego radia FIP, wszystkim polecam, radio FIP, F-I-P, radio FIP, radio Eclectic, które gra cudowną muzykę, która nie jest po znaku złotych przebojów, tylko jest fajnym ambientem, fajnym masażem mózgu. Z drugiej strony słucham na przykład Tok FM, mam fajne relacje, ale oczywiście wlewa się raz na jakiś czas ten potok koszmaru dusznego. I źle na to reaguje, nie ma szczepionki, tak jak na koronawirusa, to do końca nie ma jeszcze szczepionki na model zatykający nam. No właśnie, to są te same historie, bo koronawirus dusi i te totalitarne, autorytarne rządy też duszą. Kreatywność, tracą nasz czas przede wszystkim. Ja na przykład chodzę czasem na protesty, nigdy nie jestem w pierwszym szeregu, raczej nie będę, ale generalnie uważam to za stratę czasu, że musimy się tym zajmować po 89. Nie chce mi się. Jak idę na jakiś protest, strasznie mi się nie chce. Uważam, że to jest mega nudne, ale uważam, że muszę, że trzeba, ale wolałbym tego nie robić. No.
Bardzo często założenia wszelkie biorą w łeb, bo spotkanie z drugą osobą, no to uwalnia się jakaś tam dynamika i
projekcje
trzeba...
Projekcje kontra rzeczywistość.
Projekcje kontra rzeczywistość, ale na szczęście albo nieszczęście te pytanie może się pojawić. Jak myślisz o sobie, to o usytuowaniu, wrócę do mapy, to jesteś w środku, z boku, czy też pod prąd?
Jestem teraz. Nie potrafię do końca obiektywnie zobaczyć sytuacji, pozycji, miejsca, w którym jestem. Jak jestem spokojny, obecny i wybiegany albo wyjeżdżony na rowerze, to czuję się, że jestem w najlepszym możliwym miejscu jako człowiek, który tworzy. Że wszystkie drzwi są otwarte. Myślę, że to jest jakby też moment, w którym czuję jakby powoli owoce inne niż finansowe, wieloletniego, konsekwentnego rozwoju moich wszystkich udanych rzeczy, nieudanych. I czuję, że jakby bardzo szeroko rozumiane środowisko coraz bardziej to docenia ogólnie, nie tylko we Wrocławiu.
Jak czasami znajdziesz jakiś sen optymistyczny albo duszący, to on długo z tobą pozostaje i gdzieś tam ci podpowiada, co masz robić?
Ja się bardzo szybko otrząsam. Też mam takie momenty w życiu, w których kulę się za spuszczonymi roletami, ale to trwa zazwyczaj bardzo krótko i raczej jestem optymistycznie nastawiony. Chociaż też widzę, że to nie jest ten pakiet pozytywnego nastawienia nie jest dany na zawsze i trzeba nad tym pracować. Znaczy, myślę, że gdybym kilka lat temu nie podjął takiej decyzji, że muszę zacząć biegać, ruszać się, jeździć na rowerze, to byłoby ze mną dużo gorzej.
Na czym się skupiasz, co potem będziesz chciał przełożyć na rzeczy jakieś związane z muzyką?
Tak, bardzo mnie inspirował zawsze film Bertolucci'ego Marzycielem. Filmów jest wiele i mnóstwo jest wspaniałych jakby opowieści we wszystkich przestrzeniach, ale ten film widziałem kilkadziesiąt razy. On jest dla mnie takim moim ulubioną kołysanką, kominkiem, zapładniaczem wolnego myślenia i chciałbym, w sumie mogę powiedzieć, że chyba tak mogę też powiedzieć o tym, co piszę, nawet jeśli to nie są bezpośrednie odniesienia do rzeczywistości politycznej, czy do czasu, w jakim jesteśmy, czy do epoki. Bardzo mi się podoba takie okno, gdzie w tle brzmi ta rzeczywistość, w której jesteśmy. Właśnie na przykład Marzyciele Bertolucci'ego są takim filmem, że mamy historię trójki młodych ludzi, którzy przeżywają miłości, relacje, high takiego odkrywania mocnych prądów w filmie i literaturze, a w tle za oknem jest 68 rok, rewolucja za oknami w Paryżu. Chciałbym takie filmy oglądać, czytać takie książki i mam nadzieję dołożyć do tego coś od siebie.
Pięknie, dziękuję.
To była rozmowa z Maćkiem Kurowickim. W ogóle w tym cyklu jest sporo wywiadów z muzykami, ale przecież to nie wszystko. Polecam na przykład rozmowy, wywiady z Agnieszką Wolny-Hamkało, Przemkiem Witkowskim, Ziemowitem Szczerkiem, albo na przykład z Krzysztofem Smolnickim, ekologiem z Fundacji Ekorozwoju. Za słuchanie całego cyklu bardzo dziękuję, za subskrybowanie i za maile. Kłaniam się i pozdrawiam z Wrocławia. Andrzej Jóźwik.